Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia jest dr Krzysztof Piekarski, politolog Uniwersytet Gdański. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Dzień dobry.
Polska nie jest krajem, który daje się szantażować i postawić w kącie. Pan zgadza się z taką oceną premiera Mateusza Morawieckiego po zakończeniu szczytu Unii, ustaleniach dotyczących obsady najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej?
No z tym stawianiem w kącie to, jakby to powiedzieć, różnie może być. No, albo się sami stawiamy w kącie, albo mamy takie wrażenie, że nas stawiają. Ale mi się wydaje, że od mniej więcej prawie 4 lat no coś się zmieniło rzeczywiście i w tym sensie taka dosyć radykalna odmiana relacji Polska-Unia Europejska no może jakby służyć jako jakiś punkt odniesienia dla tej wypowiedzi premiera Morawieckiego. No w każdym razie mamy tam, że tak powiem, postaci.
Jesteśmy silniejsi?
Ja wiem, nie wiem, mamy postaci, których nie lubimy i akurat Franz Timmermans no, stał się takim obiektem, bym powiedział, nieskrywanej niechęci ze strony obecnie rządzących. No i można by powiedzieć, no w miarę skutecznie, tak, no znaleziono, że tak powiem, koalicjantów, którzy razem z nami powiedzieli nie, nie chcemy. No i tak się stało, ale w sensie negatywnym. Natomiast mi się wydaje, że nie mieliśmy wpływu na to, kto został wybrany. Jeżeli nie Timmermans, to kto?
To o tym za chwileczkę. Ale premier właśnie po szczycie ogłosił sukces i powiedział tak. Nasze cele zostały osiągnięte. Potrzebujemy kandydatów, którzy mają potencjał łączenia, a nie antagonizowania. Pokazaliśmy, że potrafimy budować koalicję i budować partnerskie relacje. Kandydatura Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej nie podobała się krajom Grupy Wyszehradzkiej, ale także innym państwom unijnym, które w tej grupie nie są. Czy skończyła się hegemonia Niemiec i Francji w Unii Europejskiej?
To znaczy, w jakimś sensie no, można było zawsze mówić, że stare kraje Unii odgrywają wiodącą rolę. Co do tego była jakaś tam zgoda. No, państwa założycielskie, do których się Francja i Niemcy zaliczają, tak odgrywały na kontynencie istotną rolę, ale sytuacja zaczęła się zmieniać już od kilkunastu lat, kiedy Brytyjczycy powiedzieli, że chcą wyjść, tak? I zniknęła Wielka Brytania jako pewien taki środek czy państwo, które balansowało ten duopol niemiecko-francuski. No i teraz można by powiedzieć, że stwierdzenie, iż epoka, tak, Francji i Niemiec się kończy, no też nie do końca trzyma się jakby realiów. Jak popatrzymy, no jednak na kontynencie są to wiodące dwa kraje. Włochy są trochę, bym powiedział, w kryzysie, w takim trochę rozkroku. Nie wiedzą jeszcze, w którą stronę iść. Duży galimatias na scenie partyjnej. Hiszpania wraca do gry. To też jest ciekawe. No i oczywiście jako pewne zrównoważenie z Zachodu, tak, no chcielibyśmy i my odgrywać istotną rolę dla tych państw, które z Europy Centralnej, tak, i Wschodniej weszły do Unii mniej więcej 15 lat temu. I z różnym skutkiem to nam wychodzi. No zobaczymy, no w każdym razie trudno by było odgwizdać, że Francuzi i Niemcy odchodzą w niebyt.
No, no właśnie, a Franz Timmermans, bo zadałem już panu to pytanie, ale może pociągnijmy ten wątek. Dlaczego tak negatywne odczucia wzbudzał również, nie wiem, w politykach z Chorwacji, w politykach z Łotwy i politykach Włoch?
No można by powiedzieć, że każdy...
Nie wspominam o Polsce.
Każdy z tych krajów, tak, no znajdował coś, co go jakoś tam boleśnie kłuło, tak, w pewnych elementach. No nie da się ukryć, że państwa, które wyszły z realsocjalizmu, tak, ze strefy radzieckiej i przeszły na stronę, bym powiedział, unijną, no borykają się z wieloma jakby skutkami tych kilkunastu dekad przebywania w orbicie wpływów Moskwy. I oczywiście to z różnym skutkiem się pokazuje w takim codziennym życiu. No nie da się ukryć, że no tym czymś, co stanowi taki filar, że tak powiem, unijnych jakby wartości, jest państwo praworządne, tak, oparte na pewnych zasadach, które oni uważają za niezbywalne. I oczywiście Timmermans, który no, pilnował, no, powiedzmy ogólnie, praworządności, no często miewał różnego rodzaju zastrzeżenia, które w różny sposób irytowały rządzących. No nie da się ukryć, że...
No bardzo można powiedzieć, że wyjątkowo atakował też Polskę, tak? To widzimy i widzieliśmy. No zgoda, popierał określonych kandydatów też w wyborach do Parlamentu Europejskiego, na przykład Roberta Biedronia.
No właśnie, ale
to jest
też...
taki kandydat, który buduje, łączy, czy tą Europę, czy jednak tam ma rację
nie wiem, no my
premier
to trochę
Morawiecki
alergicznie odbieramy. No można by powiedzieć, że tak sobie nie wymyśli, że o Jezus, jaka Polska jest śmieszna, to będę ją atakował, tak? Jakieś powody miał. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście w jakimś tam sensie to się później przejawia w tych niechęciach, tak? I no, Grupa Wyszehradzka, no, z której Czesi mają problemy, Węgrzy, tak? No my też nie cieszyliśmy się tam u Timmermansa jakąś wielką estymą. No uznaliśmy, że przynajmniej ekipa obecnie rządząca, że trzeba coś z tym fantem zrobić. No jeżeli nie chcemy tego pana, no to znaleźliśmy popleczników. No Łotwa, no nie ma się co oszukiwać, jest niewielkim krajem, 2-milionowa populacja, tak trochę bym powiedział na peryferiach Europy. No taka trochę ambiwalentna, no raz z tymi. No w każdym razie nie przeceniałbym, że ten sojusz, tak, antytimmermanowski, no na dłuższą metę przetrwa, bo oczywiście interesy takie, bym powiedział, bieżące, plus nie da się ukryć, jest wymiana pokoleniowa też polityków w Unii Europejskiej po ostatnich wyborach. Jakaś część oczywiście jest już tam rutynowanymi europosłami i działaczami, tak, ale widzimy już, że pojawia się nowe pokolenie, które być może całkiem inaczej spojrzy na wiele spraw, co niesie, przynajmniej według słów premiera Morawieckiego, jakąś nadzieję, że to nie będzie takie, bym powiedział, polskofobiczne, tak, w swoim wymiarze, ale jak sądzę, będziemy musieli też skorygować wiele działań wewnątrz, bym powiedział, szukając naszego miejsca wewnątrz Unii Europejskiej na miarę naszych ambicji, bo to jest jakby takie clue tych wszystkich wydarzeń.
A jeszcze może co do tych kwestii wyboru ludzi do stanowisk w Unii. Mhm. Czy ważną rolę w ogóle w budowaniu koalicji miały kwestie migracji, pana zdaniem?
No one są trochę przebrzmiałe, tak? Ale w gruncie rzeczy ciągle się ciągną, tak? Czyli jakby być może apogeum tych jakby uciekinierów, tak, ze świata ogarniętego wojną, nie wiem, zamieszkami, wojnami domowymi i tak dalej, to ciągle się dzieje. No, jesteśmy świadkami doniesień, tak, co się dzieje na Morzu Śródziemnym między Libią a Włochami, między Bliskim Wschodem a Grecją i tak dalej. I w tym sensie oczywiście dla krajów śródziemnomorskich należących do Unii Europejskiej jest to ogromny problem. Przecież też niedawno Włosi osadzili w areszcie kapitana statku, tak, niemieckiego, który przewoził nieszczęśników przez Morze Śródziemne. Być może, jak to często bywa z takimi newsami, no jest coś takiego, że następuje pewien przesyt. Przestajemy reagować, tak bym powiedział, emocjonalnie na to wszystko, ale ciągle jest mnóstwo ofiar i ciągle ten problem, co z nimi robić, tak? Jak wiemy, dyskusja trwa, zawracać, nie wiem, deportować z powrotem do krajów, z których przypłynęli. No, Europa też chyba trochę zrozumiała, tak, że takie, jakby to powiedzieć, ad hoc przyjmowanie wszystkich budzi bardzo duże kontrowersje w wielu społeczeństwach, wydawałoby się otwartych.
To. Właśnie, premier Czech Andrzej Babiš zwracał na to uwagę i wymieniał jako jedną z przeszkód do objęcia przez holenderskiego polityka, czyli wspomnianego Fransa Timmermansa, jako stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej, czyli to o tym cały czas myślą przywódcy państw grupy na przykład Wyszehradzkiej, czy Włosi, czy Chorwaci o tej kwestii migracji?
No prawdopodobnie z ich
punktu... Bo to wybrzmiało bardzo mocno.
Tak, z ich punktu widzenia to jest niezwykle ważne, tak? Tym bardziej, że Unia jakby nie wypracowała, co robić z tymi, którzy wjadą na teren Unii, tak? Jak to dyslokować, tak? Jakie kwoty i tak dalej. No jak wiemy, spora część krajów łączy jakby przyjmowanie tych kwot migranckich, tak? Z dużą obawą w sensie osłabienia poczucia bezpieczeństwa własnych obywateli, tak? I tu jakby taka narracja, jakby to powiedzieć, pokazująca w ciemnych barwach, tak, te przybywające tłumy migrantów, znajduje potwierdzenie w wielu doniesieniach, ale też przejawia się w sensie politycznym. Tak? Pojawiają się ruchy, które sobie wyraźnie stawiają zero emigrantów, tak? Mamy Pegidę w Niemczech, tak? Alternatywę für Deutschland, różnego rodzaju partie, które biorą to jako czołowy, tak? Taki element swojej narracji politycznej i jak widać z sukcesem, tak? Czyli takie ogólne przekonanie o pewnym takiej empatii wobec tych ludzi, no nagle w Europie też uległo osłabieniu, tak? Wiele społeczeństw jakby widzi, że jak to Wałęsa mówi, plusy dodatnie i plusy ujemne tego całego zjawiska, tak? Czyli z jednej strony jakby jakiś taki europejski, humanistyczno-chrześcijański rys, tak? A z drugiej strony obawy, co z tego wyniknie.
Czy ten kompromis oznacza, że politycy właśnie zrozumieli między innymi to, o czym teraz rozmawiamy, że kwestia migracji to jest kwestia bardzo skomplikowana, że trzeba dbać o społeczeństwa w swoich krajach? I czy to oznacza zmiany w Unii?
Moim zdaniem to coraz wyraźniej jakby wpływa na wiele decyzji politycznych. Nie miejmy złudzeń, że ignorować tego typu zjawisk wewnętrznych, tak, w wielu krajach już jest nie sposób, tak, czyli trzeba brać to pod uwagę i chyba jakby trochę rzetelniej poza takim optymistycznym wariantem, tak, trzeba się przyglądnąć, jakie to skutki w pewnym już okresie czasu niesie za sobą, tak, że jednak te polaryzacje wobec tego faktu, tak, stają się jakimś tam takim barometrem wewnętrznych relacji w wielu państwach, tak, i wcale nie jest tak, że większość jest za. I to jest chyba to coś, co dotarło i jakby no, wymusi jakąś racjonalizację i takie podejście, bym powiedział, trochę bardziej na chłodno.
A co według pana stanie się z Donaldem Tuskiem? Także on podczas szczytu do kandydatury Fransa Timmermansa przekonywał jego przeciwników, wspierał w tym kanclerz Merkel. Kanclerz Merkel odstąpiła od tej kandydatury, chyba nie była z tego zadowolona. Donald Tusk nie będzie musiał wrócić do kraju, bo jego nazwisko nigdzie nie jest wymieniane w żadnej jakby układance unijnej.
No, jedno jest pewne, że w grudniu kończy swoją misję w Unii Europejskiej, natomiast jakie decyzje podejmie, no to już, że tak powiem, takich prognoz, tak, co do jego dalszych losów, sporo się nasłuchaliśmy. No jedną z takich, która jest najbardziej wałkowana, to jest to, czy będzie skory, tak, wystąpić w rywalizacji o urząd prezydenta naszego kraju. To jest chyba najbardziej taka...
Rzekomo promuje panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, ale...
Na prezydenta?
Polski, tak. No, takie doniesienia się też pojawiają.
No, chyba nie. Mi się wydaje, że też musi sobie odpowiedzieć na coś podobnego, co miał jakby przed sobą prezydent Aleksander Kwaśniewski. No, w wieku 50 paru lat kończyć karierę, będąc jakby w apogeum, tak, i stać się emerytem politycznym. Bardzo ciężko. No Tusk też ma jakby taki problem, że jeszcze z 10 lat aktywności politycznej byłoby przed nim, tak?
Czyli... A może zostanie liderem opozycji, bo jak wynika z ostatniego sondażu dla Rzeczpospolitej, no Polacy nie wiedzą, kto jest liderem opozycji. Wygrywa Grzegorz Schetyna, no ale jest dopiero drugi. 28% wskazuje, że to jest lider opozycji, a 42% Polaków w ogóle nie wie, kto jest liderem opozycji. Może to Donald Tusk.
No jak pamiętamy, Kwaśniewski też bywał liderem i nic z tego nie wyszło. W sensie jakby tego, co niósł za sobą, tak? No Tusk chyba jako historyk z wykształcenia przeglądał się pewnym peregrynacjom Kwaśniewskiego po scenie politycznej i nie jest to jakaś funkcja taka, która by go pociągała. No chyba, że nabył takie umiejętności w Unii Europejskiej, które w sensie takim koncyliacyjnym, szukania kompromisu, dawałyby mu sporo arsenału takich instrumentów, tak, żeby jakby lepić to coś, co nazywamy opozycją, tak?
Wspomniał pan o Aleksandrze Dulkiewicz. Jaki jest bilans studni jej rządów? No mamy różne zastrzeżenia, że nie zajmuje się miastem. Mamy zastrzeżenia związane z tym, że władze miasta chcą, czy Gdańsk włączyć do Niemiec, czy sympatyzują z Niemcami, no troszeczkę być może na wyrost, no ale jakieś sygnały takie, różne zachowania dosyć dziwne są. Czy to jest udana prezydentura?
No i jakby to powiedzieć, rzadko też się zdarzało, że po 100 dniach kolejnych rządów można było powiedzieć coś jakby w sensie stuprocentowym, tak? Co z tego wyniknie. Oczywiście każdy start no niesie za sobą, bym powiedział, taki bagaż możliwych pomyłek, tak? No trzeba jakby rozgryźć materię. Oczywiście ci, którzy są zadowoleni, czy nie wiem, nie mają jakichś zastrzeżeń wobec pani prezydent Dulkiewicz, niekoniecznie są w większości, tak? No jakaś część po prostu jeszcze nie odczuła jakby jej działań, tak? Ale też jak wiemy, w Radzie Miasta jest opozycja, i która ją dosyć tam ostro recenzuje. No w każdym razie no te 100 dni, ja podejrzewam, że nie dają pełnego obrazu, tak? W którym kierunku to pójdzie i tak dalej. No to już chyba też mówiliśmy, że zawsze jakby wspominała wcześniej, tak, że jest taką patronką, tak, realizacji swoistego testamentu Adamowicza. No zobaczymy, co sama wniesie, tak? Do tego, ja mi się wydaje, z kaniku, a to jeszcze tak trochę nakręca taką całkiem inną sytuację, od jesieni się zacznie na całego. Tak?
Sejm zajmuje się i dzisiaj będzie się, zdaje się, też zajmował ustawą o Westerplatte. Mhm. Czy w tej kontekście tych doniesień, że tutaj władze odwołują się do tradycji wolnego miasta, chodzi mi o doniesienia między innymi tygodnika w sieci, dzisiaj dojdzie znowu do jakichś wystąpień, jakiegoś zaostrzenia konfliktu w tej sprawie i ze strony Aleksandry Dulkiewicz i, nie wiem, będą jakieś stanowiska rządowe.
No jak wiemy, ważkie. Ta sprawa trochę tam po 4 czerwca nabrała rumieńców, tak, w większym stopniu. Wiemy, że było spotkanie pani prezydent i pana premiera w tej, może nie do końca w tej kwestii, tak, ale podejrzewam, że gdzieś ten klimat się pojawił. No plus spotkania z wiceministrem Sellinem, tak, gdzie już bardziej, tak bym powiedział, kierunkowo omawiano, co dalej. No jak wiemy, raczej strona rządowa się nie wycofa z pomysłu, tak, wykupienia, nie wiem, przejęcia Westerplatte, co budzi niezwykłe emocje, tak. No w końcu jakby do takich symboli Gdańska poza Żurawiem, nie wiem, Złotą Bramą, też i Westerplatte.
Wszyscy chcą zwiedzić Westerplatte.
No nagle, tak, bo... No,
którzy przyjeżdżają, pamiętam, że nie pan uwierzy. Tak? Do mnie przyjeżdżają z nami, pytają się, to kiedy pojedziemy na Westerplatte.
No właśnie, i są zadowoleni, rozczarowani.
Nie, nie są, rozczarowani są.
Tak? No właściwie to jest też taki problem, że w okresie, kiedy dostaliśmy tą, właściwie to jest taki półwysep, tak, na składnicę wojskową, to też mało kto w Polsce wiedział, co to jest te Westerplatte, czemu ma to służyć. No jak wiemy, II wojna światowa nobilitowała ten skrawek ziemi, tak, Polski, w wolnym mieście Gdańsku. I wszedł do historii, no natomiast, no nie wiem, jest sama mieszane uczucia, co tam zrobić z tym fantem, tak? No albo...
Dalej będzie konflikt, panie dyrektorze?
No podejrzewam, że jeżeli taka skłonność, tak, do przeprowadzenia po swojej myśli, tak, ze strony rządu będzie, jakby to powiedzieć, nieugięta...
No może nieugięta, dlatego że przez lata nic się tam nie działo. No widzieliśmy te wstrząsające zdjęcia.
No tak, ale musimy mieć też świadomość, jeżeli kiepsko to, tak, z punktu widzenia władz wygląda, no to można by powiedzieć, a co trzeba zrobić, żeby nie było kiepsko?
Może wydać te 150 milionów. Dziękuję za rozmowę.
No być może. Dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.